Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
A moim i Państwa gościem jest Radosław Wróblewski, były radny, były lubuski kurator oświaty, obecnie rzecznik funduszy europejskich w Lubuskiem, jeden z trzech kandydatów w prawyborach Gorzowskiej Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Przy mikrofonie Marcin Sasin. Jest pan gotowy wygrać te prawybory i jesienią powalczyć o fotel prezydenta miasta?
Taka jest idea prawyborów. Każda z trzech osób, która tam bierze udział, ma po prostu szansę na to, żeby wygrać. I jesteśmy też ludźmi świadomymi, dlaczego startujemy w prawyborach. Jesteśmy też ludźmi świadomymi, że ten, kto dostanie akceptację, dostaje też szansę na to, żeby walczyć o miasto na jesień.
No dobrze, a czy czuje się pan na siłach, bo widzi pan, prezydent Jacek Wójcicki łatwo nie ma. Coś tam remontuje, tych remontów jest dość spora i tak spora jest też krytyka.
Taka jest rzeczywistość, z tym się trzeba pogodzić. To znaczy trzeba żyć z tą krytyką, ale z drugiej strony ważne jest, żeby słuchać tych głosów, bo tak jak pan redaktor powiedział, krytyka to nie krytykanstwo, a krytyka jest zawsze konstruktywna, więc zawsze można coś wziąć dla siebie z tejże to krytyki. I tu jest też jak gdyby ważna rzecz dla każdego, kto sprawuje władzę, mówimy o władzy miejskiej, żeby w tym momencie nie obrażać się na krytyków, słuchać krytyków, a czasami nawet zaprosić ich do dialogu i do współpracy, bo z tego może wyniknąć tylko coś dobrego.
A z Jackiem Wójcickim można wygrać jesienią?
Ja myślę tak, oczywiście, że tak. Wiadomo, są różne sondaże, są różne badania, różnie ludzie tam mówią, ale z drugiej strony taki jest sens demokracji, również demokracji samorządowej, że wszyscy na starcie tak naprawdę mają równe szanse. A o wyniku ostatecznym decydują nasi mieszkańcy, czyli wyborcy.
A gdyby pan miał wskazać najsłabsze punkty obecnego prezydenta Gorzowa, to?
Ja myślę, że tak naprawdę jest troszeczkę niekonsekwencji w tym, co prezydent zapowiadał, startując w wyborach prezydenckich w 2014 roku, a co się dzieje w dniu dzisiejszym. Chociażby kwestia związana właśnie z inwestycjami. Przede wszystkim martwią różnego rodzaju opóźnienia w realizacji procesu inwestycyjnego. Martwią różnego rodzaju niekonsekwencje, kiedy na przykład czyta się wieloletni plan inwestycyjny, widzi się, że są tam inwestycje, na przykład mówiono, pisano o przebudowie ratusza, ale na dzień dzisiejszy cisza. Mówiono na przykład o willi Jenego, na dzień dzisiejszy cisza. A więc jest tam wiele takich rzeczy, które można znaleźć. Niekonsekwencja chociażby w takich oto obszarach. Zakupuje miasto budynek po dawnej przemysłówce. Mówi, że ulokuje tam takie instytucje, po czym za jakiś czas nie, tych instytucji tam nie przenosimy. Na przykład MOS w tym momencie. Kwestia dotycząca ulicy Kostrzyńskiej. Mamy gotowy projekt, mamy duże pieniądze wydane na ten projekt. Chodzi o to w tym momencie o większą liczbę jezdni na ulicy Kostrzyńskiej, po czym miasto wycofuje się z tego, przygotowuje na nowo projekt, będzie to mniejsza inwestycja.
No ale ta krytyka Kostrzyńskiej to już była za
Była od dawna, tak. To prawda, ale też pamiętajmy o tym, że zobaczmy, co się dzieje na innych wyjazdach w naszym mieście, również na Kostrzyńskiej, także i weźmy pod uwagę dynamikę przyrostu komunikacji kołowej, indywidualnej właśnie i to spowoduje, że być może warto było tam ten projekt realizować.
Ale Platformy też krytykowali dwupasmówkę na Kostrzyńskiej.
Tak było, taka krytyka była, oczywiście, ale też z drugiej strony w tym momencie trzeba czasami też powiedzieć, że jeżeli ja na przykład teoretycznie jako radny krytykuję jakieś rozwiązanie, ale znajduję później argumenty i ktoś mnie przekonuje, że wie pan co, pan nie ma jednak racji, panie radny, i jeżeli ja widzę logikę, sens, racjonalność, ja muszę przyznać, owszem, krytykowałem, ale przepraszam, popełniłem w tym momencie też błąd, tak?
A to nie jest krytyka dla krytyki Jacka Wójcickiego po prostu?
Ja myślę, że nie.
Odwagę i postawił na swoim?
Ja myślę, że nie. Kwestia dotycząca chociażby spraw związanych właśnie z konsultacjami społecznymi, bardzo dużo tutaj na plus się wydarzyło, ale też troszeczkę brakuje takiej konsekwencji.
Co pan powie na stwierdzenie, że prawybory w Platformie są po to, żeby wygrał je Robert Surowiec?
Miałem okazję już kilkakrotnie publicznie się na ten temat wypowiadać. Przypisywano mi, czy mojemu koledze Krzysztofowi Karwatowiczowi rolę paprotki. Ja myślę, że każdy z nas, jeszcze raz to powtórzę, startujący w tych prawyborach ma równe szanse, ma również równe szanse docierania do naszych kolegów, koleżanek, przekonywania ich. I mogę to zagwarantować, że nikt ze mną nie umawiał się, nie rozmawiał, rozmawiał na to, że wygra wspomniany tutaj kolega. Nikt w ogóle o tym nie pomyślał.
Czyli po prostu walczycie na poważnie.
Walczymy na poważnie. Może powiem tak, walka to jest złe słowo. Ja powiem tak, konkurujemy na poważnie, bo tak naprawdę sens tych też prawyborów, najważniejszy cel to wyłonienie tego kandydata, ale także porozmawianie wewnątrz Platformy, ale również na zewnątrz z mieszkańcami Gorzowa na temat po prostu pomysłów na miasto.
A w 2006 roku mieszkańcy mogli brać udział w prawyborach, w tym tylko członkowie Platformy.
Taka została przybrana w tym momencie formuła, no nie mnie to oceniać, ja jestem tym, który w tym momencie swoją ofertę przedstawił, więc mam nadzieję, że te prawybory zostaną no oczywiście w połowie maja zamknięte, a później to rzeczywiście już poddamy się pełnej weryfikacji mieszkańców naszego miasta.
A jak to było z wyborem kandydatów do prawyborów? Sami się zgłosiliście, czy tylko było was trzech? Czy ktoś wskazywał?
Powiem tak, wskazywał na znaczy inaczej, ostateczną decyzję każdy z nas indywidualnie podejmował, aczkolwiek były rozmowy już w tamtym roku, bo mówiło się o tej idei prawyborów już wcześniej i też między innymi wskazywano na różne, no, różnych ludzi i w tym momencie gdzieś między innymi też takie rozmowy były ze mną prowadzone, ale ja też w momencie, kiedy uznałem, że jeżeli ja, moja osoba wzbudza zainteresowanie, zaufanie kolegów, koleżanek wewnątrz ugrupowania, to stwierdziłem, że spróbuję swoich sił również w tej formule.
W wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówi pan o inwestowaniu w gorzowską oświatę, między innymi, ale przecież to człowiek Platformy teraz zarządza gorzowską oświatą.
Owszem, ale tak naprawdę człowiek Platformy w randze wiceprezydenta jest częścią pewnej układanki. Nad wiceprezydentem jest prezydent. Natomiast ja mówię o inwestowaniu w gorzowską oświatę w kontekście różnego rodzaju rzeczy, a więc przede wszystkim infrastruktura oświatowa. Możemy powiedzieć tak, owszem, bardzo dużo się działo, dużo się dzieje i będzie się w najbliższym czasie działo. Na przykład rozbudowa zespołu szkół na Szarych Szeregów, ale tak naprawdę ja bym wolał, żebyśmy mieli jasno rozpisany na całe lata program inwestycyjny dla naszej gorzowskiej oświaty. Mówię tu o przedszkolach. Wiele na przykład zrobiło miasto dla termomodernizacji obiektów szkół. Natomiast też w tym momencie pamiętajmy, że mamy infrastrukturę przedszkolną jeszcze. Dołączam też do tego, ale to jest już poza oświatą, natomiast to jest infrastruktura społeczna. Chociażby żłobki, prawda? Miejsc brakuje. W przedszkolach nam miejsc brakuje, a więc mamy jeszcze wiele do zrobienia. Nie może być tak jak to w przypadku jednej szkoły w naszym centrum miasta, że nagle okazuje się, że leje się gdzieś woda, deszcz pada, okna nieszczelne, budynek stary, niedoinwestowany i nagle robi się z tego taka niemalże informacja na całą Polskę, że tak wygląda szkoła w centrum Gorzowa w XXI wieku. Takie rzeczy trzeba wcześniej przewidywać i wcześniej reagować. I druga rzecz, co jest bardzo ważne, jak mówię o inwestycjach w oświatę, to jest kwestia przede wszystkim unowocześniania tej oświaty w kontekście doposażenia, wyposażenia i to jest proces permanentny, ciągły, ale warto na to postawić. Przede wszystkim nowoczesne technologie, informatyzacja, bo to wpłynie na jakość naszej edukacji.
Pan mówi o jakości edukacji, pan mówi o technologii i tak dalej, a co z tą drugą stroną, na przykład może nieprawną, ale, ale pewne schematy przyjmowania na przykład do przedszkoli i żłobków, bo to jest fikcja. I taka jest prawda. Mój kolega na przykład usłyszał od jednej z pań w żłobku, że powinien się rozwieść z żoną, wtedy na pewno ich dziecko się dostanie. Tak powinno być. Może to trzeba zmienić, a nie...
Panie redaktorze,
bo te zasady są sztuczne.
Dziękuję panu za to pytanie. Jednym z elementów, który poruszam w trakcie właśnie tej naszej kampanii w prawyborach, jest przede wszystkim kwestia otwartości. Ja to mówię wprost. Urząd musi być transparentny. Jeżeli mówię urząd, to mówię również instytucje, jednostki podległe urzędowi. Szczerze powiem, mieszkaniec miasta nie powinien usłyszeć czegoś takiego, co pan tutaj zacytował
w tej wypowiedzi. To było strasznie głupie. Ale nie mieszkaniec miasta, który uczciwie pracuje, pracuje uczciwie jego żona, nie ma szans.
No właśnie, dlatego...
Bez układów na przykład żłobek czy przedszkole.
I to jest bardzo niepokojące i powiem to wprost.
A przynajmniej jest trudno.
Dyrektor tej placówki nie miał prawa tego powiedzieć, to po pierwsze, a po drugie właśnie my powinniśmy zadbać o to, żeby skończyć z różnego rodzaju właśnie takimi zagmatwanymi być może rozwiązaniami, które przede wszystkim budzą wątpliwości naszych mieszkańców. Oczywiście przypomnę też, że jeśli chodzi o kwestie właśnie na przykład rekrutacji do przedszkoli, do szkół i tak dalej, są odrębne przepisy, ale powiedzmy tak, miasto jest po to, żeby być przyjazne dla jego mieszkańców. Ja też to podkreślam. Miasto to jest nasz dom, a zatem, żebyśmy czuli się dobrze w naszym domu, to musimy być otwarci, transparentni i uczciwi.
Zmienimy temat.
Nie ma równych i równiejszych.
Zmienię temat. A propos równych i równiejszych. Słusznie radni Platformy głosowali przeciwko temu, żeby miasto wykupiło od Akademii imienia Jakuba Spartyrza w Gorzowie budynek przy Myśliborskiej.
Rzecz rzeczywiście, która być może budzi kontrowersje, natomiast radni Platformy, z tych moich obserwacji oczywiście, gdy śledziłem te wydarzenia po sesji, powiedzieli tak, że nie powiedzieli nie dla Akademii, ale powiedzieli również, że warto w tym momencie pamiętać o tym, że mamy drugą ważną uczelnię, choć mniejszą zdecydowanie, na innym etapie rozwoju.
A pan
ale
był
zagrożony,
kiedy wykupywał prezydent Tadeusz Jędrzejczak za 7 milionów od Akademii, w sensie AWF-u i stadion i halę?
Tak,
jako
tak.
pomoc uczelni?
Oczywiście.
No to wtedy ta pomoc była okej, a teraz jest
przepraszam
pomoc
bardzo.
Nie
przepraszam okay? bardzo. Nie. Panie rektorze, nie mówmy takimi kategoriami. Ja tylko chcę... Proszę mi pozwolić dokończyć. Ja tylko mówię o tym, że radni Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta powiedzieli, że w tym momencie należy się zająć także problemami i sytuacją drugiej uczelni. Tak? Powiedzieli też dla prezydenta, być może sprawdzam. Tak? Natomiast kwestia jest tutaj bezdyskusyjna, że należy pomagać Akademii. I proszę mi wierzyć, proszę sobie posprawdzać też głosowania. Też byłem osobą, która głosowała za tymi rozwiązaniami. Przypomnę, że wtedy, kiedy prezydent Jędrzejczak był u władzy, kwestia też wsparcia AWF-u związana była także z inwestycjami, które dokonywano na AWF-ie, system naczyń powiązanych. Absolutnie, myślę tutaj, według mnie, nie ma jakiegoś dużego sporu o to, czy wspierać, czy nie wspierać Akademię. Jest tylko kwestia, powiedzmy, jak wspierać tę Akademię.
A może...
I między innymi nasi radni, ale nie tylko nasi radni, mówili wprost, że oczekują też jak gdyby pokazania, na co będą przeznaczone te pieniądze. Ja też mówię, że z uczelniami trzeba zawierać taki kontrakt. Powiedzmy, że miasto przekazuje pieniądze, ale miasto powinno wiedzieć też, na co te pieniądze inwestowane są, bo miasto ma prawo oczekiwać, że na przykład będą to pieniądze przeznaczone na kierunki kształcące absolwentów na potrzeby rynku pracy. I powiem tak, myślę, że jest to kwestia troszeczkę takiego właśnie braku jakiejś komunikacji, dialogu, a prezydent miasta jest od tego, żeby zapewnić pełną informację ze strony właśnie prezydenta, zarówno dla uczelni, i także dla radnych, dlaczego na przykład warto ponieść taki wydatek.
A może po Zielonogórsku? Czyli jakiekolwiek potrzeby uczelni spełnione w MIG.
Ja myślę, że po Zielonogórsku...
I zauważmy, jak się rozwija Uniwersytet Zielonogórski.
Panie doktorze, po Zielonogórsku myślę, że to też nie jest tak, że ktoś tam powie, dajcie mi pieniądze i dostaję pieniądze, tylko tak naprawdę też są to pieniądze lokowane celowo, na przykład właśnie chociażby na kierunki techniczne. Powiem tak, trudno porównywać, panie doktorze, też do końca sytuację uczelni gorzowskiej i zielonogórskiej uczelni. To już jest uniwersytet. Tylko proszę zobaczyć, ile czasu, ile dziesięcioleci. Wcześniej była WSI, WSP.
No dobrze, ile milionów na przykład wpakował Urząd Marszałkowski w Uniwersytecie Zielonogórskim, a ile w gorzowskiej uczelni?
Ale to się stało.
A widział
to
pan już, te wyliczenia?
Oczywiście one są znane.
220
widać
milionów
proporcje, tak.
Uniwersytet, 48 w PWSZ w Sulechowie, po 20 milionów dla dwóch gorzowskich uczelni.
Widać tą różnicę i proszę mi wierzyć,
a proszę mi powiedzieć, skąd jest ta różnica? Ja rozumiem, że jest wielkość uczelni, wielkość, ilość studentów, ja to rozumiem, ale no, tak ogromna, 260-40, no. A jest pan rzecznikiem środków europejskich.
Tylko, że rzecznik nie zajmuje się rozdziałem pieniądza, tak?
Okej.
Żebyśmy nie mieli jasnej sytuacji.
Ja nie, mówię, że jest pan rzecznikiem i wie pan, o czym mówi.
Tak. Natomiast jest kwestia następująca. Potencjał Uniwersytetu Zielonogórskiego, kwestia na przykład realizowanych inwestycji, park technologiczny chociażby, tak? Stary Kisielin i tak dalej. Kwestia zaawansowania pewnych przedsięwzięć, które tam były przygotowane, a kwestia tak naprawdę młodej, raczkującej dopiero uczelni, to powoduje w tym momencie też te dysproporcje, tak?
Okej, okay, tylko ja pytanie, czy powinniśmy wspierać młodą raczkującą, czy już świetnie radzącą sobie
Gorzów wspiera młodą raczkującą, natomiast w tym momencie też kwestia jest tego typu, że Urząd Marszałkowski wspiera to, co jest i to jest jego zadanie i wspiera też tą
teraz
uczelnię
Park Technologii młodą. Kosmicznych w Zielonej Górze, 60 milionów na infrastrukturę.
No,
Centrum Matki, tak jest, no, Zdrowia tak jest, Matki tak. i Dziecka. W Gorzowie zlikwidowaliśmy szpital dziecięcy, a w Zielonej Górze teraz jest budowany szpital dziecięcy.
Takie są fakty. Powiem też jeszcze jedną rzecz, na przykład jeśli chodzi właśnie o nasze uczelnie wyższe. Kwestia właśnie chociażby, że tam mamy kierunek medycyna, prawda? Bardzo drogi kierunek w tym
przeszedł
momencie.
Przeszedł uniwersytet do pani marszałek, chcemy kierunek. Macie kierunek.
No to nie jest tak, że chcemy. Na pewno tak nie jest, że chcemy. Powiem tak.
Na jałowej ziemi budowanej.
Ja już powiem tak. Nie patrzę na to przez pryzmat Gorzów, Zielona Góra, tylko patrzę na to, żebyśmy konkurowali jak najlepszymi pomysłami i rozwiązaniami. Powiem
a chce pan mi powiedzieć, że Gorzów jest wyjałowiony z pomysłów, a Zielona Góra ma ich mnóstwo?
Pewne rzeczy pokazują, że oni po prostu robią, wyprzedzają nas w pewnych elementach. Właśnie w rozwoju akademickości.
Tak, Gorzów pierwszy mówił o bazie dla eurokoptera czy helikoptera medycznego i Zielona Góra go wybudowała.
Ale mamy też już na szczęście. Tak?
No na szczęście po paru latach.
Więc udało się, spokojnie. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, prawie 500 miliardów pieniędzy w ostatnich wielu, wielu latach, które zainwestowano w infrastrukturę służby zdrowia w naszym mieście, też z pieniędzy unijnych, z pieniędzy marszałkowskich. Ja myślę tak, panie rektorze, moje zdanie jest następujące. Konkurujmy pomysłami, konkurujmy w tym momencie jak najlepszymi projektami i idźmy w tym kierunku. Ja nie chcę patrzeć, co robi Zielona Góra, jak robi, ale powiem też inaczej. Budujmy racjonalny, dobry lobbying Gorzowa właśnie w stosunku do Zielonej Góry. Nie patrzmy w tym momencie na podziały polityczne. Bo jeżeli pan redaktor często wspomina i to też się słyszy, powiedzmy, że zielonogórzanie w niektórych rzeczach są bardziej zintegrowani niż gorzowianie, to też tego musimy się uczyć. Właśnie od Zielonej Góry chociażby.
Dziękuję za rozmowę. Radosław Wróblewski, były radny, a obecnie jeden z trzech kandydatów w prawyborach Gorzowskiej Platformy i rzecznik Funduszy Europejskich w Lubuskiem był państwem i moim gościem.
Dziękuję ślicznie.